Połączenie.
14.07, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a z nami jest Tomasz Maćkowiak, dziennikarz zajmujący się Czechami i Słowacją. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A będziemy rozmawiali między innymi o pokłosiu spotkania ministra spraw zagranicznych Słowacji Blanara z Siergiejem Ławrowem, co miało miejsce w Antalii podczas forum dyplomatycznego 5 dni temu. I ponoć doprowadziło do dramatycznego pogorszenia relacji rządu Słowacji z rządem Czech. Czy rzeczywiście możemy tak powiedzieć?
No to się nie zdarzyło od lat 90. To się wydarzyło w tej chwili. To znaczy, to jest dramatyczne. To tak dla przypomnienia, to Czechosłowacja się rozpadła w roku 93 i potem natychmiast po obu stronach zaczęto nagle tak demonstracyjnie podkreślać, że mimo tego rozpadu te państwa są sobie najbliższe, że to jest najbliższy, najlepszy sąsiad, najbardziej takie są, jak oni mówią, nadstandardowe stosunki mają wzajemnie. I w latach 90. Słowacją niestety zaczęli rządzić populiści, tacy antyzachodni, i wtedy rzeczywiście dochodziło do bardzo poważnych napięć i takich nieprzyjemnych wymian, kwaśnych komentarzy, zrywania jakichś spotkań, no takich w dyplomacji bardzo niekorzystnych zachowań po obu stronach. Ale to się skończyło błyskawicznie, jak tylko Mecciara odsunięto od władzy. Potem już to nigdy nie powróciło. No i teraz wróciło w tej chwili znowu. No, po prostu minister Blanar złamał właściwie zasadę obowiązującą na całym Zachodzie i spotkał się z Ławrowem, czego ministrowie z krajów Unii czy krajów NATO po prostu nie robią od czasu początku napaści Rosji na Ukrainę. A ponieważ Czechami rządzi w tej chwili koalicja, która jest bardzo zdecydowanie prozachodnia, bardzo proatlantycka, bardzo pronatowska, wręcz demonstracyjnie bym powiedział, no to nic dziwnego, że premier Petr Fiala zwołał, to nie była zwołana specjalnie konferencja prasowa, na takiej regularnej konferencji prasowej, jak się w środę odbywają, powiedział, że właśnie wszelkie planowane na najbliższy czas konsultacje z rządem słowackim zostają odłożone na później, no nie bardzo wiadomo na kiedy później, czyli to ewidentnie była reakcja na ten słowacki układ w stronę Rosji.
A co to znaczy te konsultacje międzyrządowe? Jak one przebiegały? To było coś stałego w polityce czeskiej i słowackiej?
To jest tak, że to wszystko jest związane z tym podziałem i z tym, że te oba kraje tworzyły wspólną federację przez lat 70. Oni rzeczywiście mówią jedni, a i druga stolica od 30 lat, że mamy dobre stosunki z wszystkimi sąsiadami, wszystkich lubimy, ale jak na Słowacji albo w Czechach wybierany jest nowy prezydent albo nowy premier, to pierwszą wizytę zawsze składa w tym sąsiednim kraju, albo w Pradze, albo w Bratysławie. Te stosunki są rzeczywiście ponadstandardowe i do nich należy między innymi to, że odbywały się, a to już nie powiem od ilu lat, czy to było od 15 czy od 20, takie wspólne posiedzenia obu rządów czy poszczególnych resortów. One nie miały jakiegoś przełomowego wrażenia, no to znaczenia, znaczy to pierwsze prawdopodobnie tak. Tam szereg spraw jakichś technicznych prawdopodobnie też się na tym wszystkim załatwia. Natomiast nie było to nic takiego, co by było jakoś niezbędne dla funkcjonowania tych relacji. To pewnie nie. Raczej chodziło tu o to symboliczne podkreślenie wspólnoty. Wspólnoty przeszłości, ale też teraźniejszości, no bo oni jednak cały czas mówili, że no ta bliskość tam i językowa i tradycji politycznej jest cały czas podtrzymywana w jakiś sposób. I teraz, jak one trwały, te spotkania, to prawdę mówiąc, nikt ich nie zauważał. Znaczy, nikt się specjalnie tam nie rozdrabniał i były jakieś w prasie, w mediach publikacje na ten temat, ale to było raczej odnotowywane. To nie było w jakiś sposób fetowane, to nie było to nic jakby szczególnie ważnego. Natomiast w momencie, kiedy jedna strona mówi oficjalnie, że ona te tradycje przerywa, no to już w tej chwili rzeczywiście jest temat numer jeden w mediach po jednej i drugiej stronie. No i reagują na to również Słowacy.
Czy to się przełoży, jak ty myślisz, czy to będzie jakoś odczuwalne na poziomie społecznym, to się przełoży na jakieś animozje? Na ile tutaj rzeczywiście jest potencjał na to, żeby się Czechy ze Słowacją poważnie jakoś spierały?
To znaczy, może tak, na społeczność to się przełoży o tyle, o ile może. To znaczy, oba społeczeństwa są podzielone głęboko, spolaryzowane, dość podobnie jak społeczeństwo polskie. To znaczy, jest grupa prozachodnia, jest grupa antyzachodnia i prawdopodobnie zwolennicy Fica będą się na Czechów bardziej obrażali, przeciwnicy premiera Fico, no bo tak naprawdę powodem i prowodyrem tego wszystkiego jest premier Słowacji Robert Fico. To on jakby łamie solidarność krajów Zachodu w stosunkach z Rosją, to są jego pomysły wszystko. W związku z czym Słowacy, którzy są przerażeni postępowaniem Fica, są prozachodni, oczywiście będą stali po stronie Czech, no i w Czechach będzie dość podobnie. Natomiast to, co się stanie w przyszłości, czy to będzie jakoś rzutowało na wzajemne stosunki międzypaństwowe, to znaczy, obawiam się, że to niestety też zależy od Fica, to znaczy jak on wygrywał te wybory, to było jesienią bodajże, to wtedy jakby pamiętaliśmy go z przeszłości, wyglądało na to, że to jest właśnie człowiek cyniczny. On będzie gadał jedno swoim wyborcom na Słowacji, ale jak pójdzie na Zachód, to dotychczas praktyka była taka, że on zawsze był grzeczny, to znaczy generalnie jakby na tym Zachodzie stawał się znacznie mniej buntowniczy przeciwko Zachodowi, tych gestów wykonywał dużo mniej takich brutalnych i raczej był jakby lojalny wobec i Brukseli natowskiej, i Brukseli unijnej. Teraz jednak jest sytuacja międzynarodowa zupełnie inna. On ma sojusznika, właściwie jedynego w Unii, który się nazywa Viktor Orban, i to w ogóle nie jest dobra wiadomość. No, czyli on już by się wydawało jeszcze w warstwie retorycznej, ale jest dużo bardziej asertywny niż był w przeszłości i dokąd go to zaprowadzi i co się z tą Słowacją w związku z tym i z tymi relacjami w regionie stanie, no to tego naprawdę teraz już w ogóle nie jesteśmy w stanie przewidzieć, no bo jest inna sytuacja międzynarodowa.
A jak to jest właściwie... Jak to jest właściwie z tą czeską sceną polityczną w tej chwili? To znaczy po tym, kiedy wygrał Fiala i kiedy objął rządy. Jak oni się w tej chwili mają? To znaczy, na ile pozycja tego rządu, który jest no właśnie taki bardzo prozachodni, jednak bardziej demokratyczny, jak ona się przedstawia w tej chwili?
Ona, to jest tak, ten rząd prawdopodobnie dotrwa do końca swojego mandatu. Nic nie wskazuje na to, że miał być odwołany. Solidarność wewnątrz koalicji jest bardzo, powiedziałbym, taka mocna i tam nie widać specjalnych pęknięć. Jak się pojawiają konflikty, to są takie, że one się jakoś tam udaje zaraz. Poza tym oni mają sporą przewagę. Jak na czeskie zwyczaje, to oni mają całkiem stabilną tą większość. Natomiast no, sondaże kluczowych partii są kiepskie w tej chwili. Główna partia rządząca, czyli ODS Petra Fiali, niedawno straciła, chyba nawet poniżej trzeciego miejsca spadło, a na pierwszym miejscu z partii koalicyjnych była partia, która weszła jako najsłabsza, czyli Piraci, to taka bardzo lewicowa partia, no, młodych anarchistów z dreadami. Natomiast w ogóle w sondażach no, to prowadzą populiści, prowadzi Andrzej Babisz i to jest związane nawet no, z wojną. Okej, okay, no, na pewno ma to swoje znaczenie i to spore, ale przede wszystkim z tym, że Babisz pod koniec swoich rządów, czyli populiści czescy poprzednio, prowadzili taki dosyć szeroki zakres, no ja nie lubię tego słowa, no, ale powiem rozdawnictwa, to znaczy dopieszczali kolejne grupy tam, emerytów przede wszystkim i tak dalej. No i Fiala od początku jako wolnorynkowiec wprowadza takie dosyć solidne cięcia i programy oszczędnościowe, za co no płaci w sondażach, tak? I szansa na to, żeby ten rząd przetrwał jest nieduża, a na to, że w tej konstelacji z tym premierem przetrwa, no to już, no nie wiem, no ja uważam, że już żadna w ogóle w tej chwili. Tak.
Dziękuję bardzo. Tomasz Maćkowiak, dziennikarz zajmujący się Czechami i Słowacją, był z nami. 14:16.